Witam Państwa, Pan Siemysław Pilch. Proszę Państwa, być może częściowo niektórych zadziwię, ale ci, którzy mnie zdają, a w każdym razie rozumieją mój sposób myślenia, nie powinni być zdziwieni tym, o czym teraz będę mówił. Mianowicie o kilku sprawach przy okazji tego felietonu będę mówił ważnych, jak mi się wydaje, zarówno dla Polski, jak i dla Chin. Tak, to trochę dziwne, albowiem artykuł ten napisał pan, no właśnie, Bronisław Wilstein. Ukazał się on w polityce.pl. I cytuję tytuł: Snobizm nie tylko polski, cała hućpa wokół Tokarczuk motywowana jest politycznie. I pozwolicie Państwo, że przeczytam lit, dalej nie będę czytał, żebyście Państwo mieli świadomość, o czym tu mowa. Do napisania tego felietonu sprowokowały mnie korowody wokół Nobla dla pani Olgi Tokarczuk. Okazało się, że przyznanie tej nagrody nie tylko automatycznie czyni z niej najlepszego polskiego pisarza, ale kreuje też na znawcę polityki, prawa, ekonomii, filozofii, zoologii, klimatologii, dietetyki, a być może także matematyki i fizyki kwantowej, choć o tym jeszcze nie wiemy. Tak. I Państwo, bardzo polecam ten artykuł, bardzo polecam, bo jest świetnie napisany i dotyka meritum sprawy. Meritum spraw polskich. Natomiast ja chciałbym poruszyć kilka aspektów tej osoby. Znaczy, po pierwsze tym aspektem dla części z Państwa dziwnym jest to, że ja polecam Państwu, że ja właśnie, Wiesław Pilch, który bardzo ostro wypowiada się o Żydach, polecam Państwu artykuł Żyda. Ale ja zawsze powtarzam i będę powtarzał, że słyszałem o Żydach, wiem o Żydach, którzy byli wspaniałymi Polakami i nie widzę powodu, aby negować jednostkowych wprawdzie, ale jednak zasług Polaków żydowskiego pochodzenia dla nas, dla Polski. Więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. To, że pan Bronisław Wilstein pochodzi z rodziny żydowskiej, jego syn, który też się zabrał za pisanie, pochodzi z żydowskiej rodziny, wspaniale, jeśli było jeszcze w polskim życiu kulturalnym wielu Żydów, którzy wspaniale się zapisali w historii polskiej kultury i oby tak było dalej. I oby tak było dalej. Więc ja wszystkich tych Żydów, którzy właśnie wprowadzają wartość dodaną, bardzo pozytywnie dodaną polską wartość do polskiej kultury, bardzo sobie cenię i cenię i będę cenił. I koniec, kropka. I to jest ten pierwszy aspekt. Drugi aspekt, pani Tokarczuk, czyli osoby, która i tutaj w tym artykule wyraźnie o tym mówi się, że ona uosabia pewien salon tej całej trzeciej RP. Tutaj na ten temat w ogóle nie mam zamiaru dyskutować, nie mam zamiaru mówić na ten temat, ponieważ no pani Tokarczuk wystarczająco sama dużo powiedziała na ten temat, antypolskich tez wysunęła, abym w ogóle z kimś takim dyskutował. Uważam za, tak, ja, Wiesław Pilch, mały, zwykły człowiek, mały, zwykły obywatel RP, uważam za poniżej swojej godności dyskutowanie z laureatką Nagrody Nobla. Może się Państwo tu wydawać śmieszne, ale ja tak uważam. Ja mam szacunek dla faktów, ja mam szacunek dla siebie, ja mam szacunek dla polskiej historii, ja mam szacunek dla Polski. Ja mam. ona nie. I to wystarczy, i to mi wystarczy. Więc mój stosunek do tej kobiety jest taki, że tak jak tutaj, dokładnie taki sam jak w stosunku do tego Dario Fo, który w 1997 roku dostał Nagrodę Nobla, komuch. Kolejny, w następnym roku znowu nagrodę przyznano portugalskiemu komuniście, którego wielkość literacka była liczona mniej wątpliwości, to cytat z tego artykułu. I w 16 dostał ją Bob Dylan, który pisał dobre piosenki. A to wszystko. Ale równoważenie ich, zrównanie ich z wielką literaturą, to jest kwestionowanie jej szczególnego sensu, więc i literackiego Nobla. Tak, więc właśnie tacy ludzie dostają Nagrody Nobla. Ostatnio właśnie tacy ludzie dostają Nagrodę Nobla. I teraz, i to jest jakby kolejny aspekt tego Nobla, bo ja pamiętam, że jak tam Dario Fo dostał tego Nobla, dowiedziałem się w ogóle, kim on jest, to przestałem się, wtedy już, przestałem się po prostu interesować tym Noblem, bo stwierdziłem, że nie, no, wszystko ma swoje granice. No i chyba właściwie zrobiłem. To jest kolejny aspekt tej sprawy. Kolejnym aspektem sprawy tej pani jest to, co przeczytałem w czołówce. Powtórzę jeszcze raz. Okazało się, że przyznanie tej nagrody nie tylko automatycznie czyni z niej najlepszego polskiego pisarza, ale kreuje ją na znawcę polityki, prawa, itd. No więc niestety zauważyłem rzecz bardzo przykrą właśnie na tym poziomie. Otóż osoby, które nagle stały się bardzo sławne lub sławne, przy każdym razie sławne lub bardzo sławne, no ta kobieta stała się bardzo sławna, a pani Ewa Kurek stała się również sławna, może nie tak bardzo, ale stała się sławna. I z przykrością stwierdziłem, że pani Ewa Kurek, i to jest jakby nawiązanie do tego zdania, że pani Ewa Kurek stała się właśnie komentatorem telewizyjnym od wszystkiego. Znaczy tej telewizji niezależnej Lublin. Jak Państwo wiecie, ja chylę czoła przed panią doktor Kurek od dawna i będę twierdził w dalszym ciągu, że pani Ewa Kurek jest absolutnie niezastąpionym znawcą historii stosunków polsko-żydowskich, ale umówmy się, to wszystko. To znaczy, ja myślę, że to bardzo dużo, bardzo dużo. To jest ogromnie dużo. To jest, ona jest wybitnym, być może jedynym na świecie specjalistą stosunków polsko-żydowskich. Tak wybitnym. Ale to, iż jest wybitna w swojej dziedzinie, niewątpliwie bardziej wybitna niż pani Tokarczuk jako literatka, nie czyni z pani Kurek specjalistki w innych sprawach. Tak mi się przynajmniej wydaje. A właśnie na taką ją kreuje ta telewizja z Lublina. Myślę, że to jest niewłaściwe, delikatnie mówiąc, że to jest niewłaściwe. To jest rozdrabnianie się tej osoby na sprawy, których nie powinna nawet być może dotykać. Na bieżące sprawy, oczywiście wszystkie sprawy związane z Żydami powinny być, wręcz ma obowiązek, w cudzysłowie oczywiście, pani doktor Ewa Kurek komentować wszystkie sprawy związane z hućbą, jaką Żydzi wokół nas urządzają, z łajdactwami, jakich się dopuszczają w stosunku do nas. Tutaj oczywiście trudno odgrodzić Rosji, Niemiec od żydostwa międzynarodowego, więc tutaj nie zdziwiłbym się, gdyby pani Ewa Kurek o tym mówiła, ale to umówmy się, że to wszystko. Natomiast sprawia mi trochę przykrości, że osoba tak wybitna daje się wpuścić w kanał. Może nie uchodzi za bardzo, ale dyskontuje swoją popularność, niewątpliwą popularność i niewątpliwy autorytet w sprawach, których moim zdaniem nie powinna się takie rzeczy nie powinnam się brać, chyba że chce być politykiem, to wtedy nie ma o czym mówić, chyba że chce być publicystą czy publicystką, to wtedy oczywiście tak. Natomiast nie słyszałem żadnej deklaracji pani Ewy Kurek w tej dziedzinie. Właśnie nie chciałbym, aby pani Kurek, która jest dla mnie autorytetem w tej bardzo trudnej dziedzinie, jaką są stosunki polsko-żydowskie, była porównywana do kogoś takiego jak ta niejaka Tokarczuk. Bo niejaka Tokarczuk wprawdzie dostała Nobla, ale nie jest dla mnie żadnym autorytetem. Żadnym, kompletnie, absolutnie żadnym, szczególnie po swoich wypowiedziach na temat mojego ukochanego kraju. To jest kolejny, i tu powiedzmy sobie, zakończę tą sprawę. Niestety, ja podejrzewam, że to jest tak, że osoby, które nagle weszły na świecznik zainteresowania publikatorów, mediów, nagle zaczęły siebie oceniać jako... No nie będę używał niewłaściwych słów. Dobrze. Tą sprawę zakończę. Kończę. Tą sprawę kończę. Jest jeszcze wątek chiński, proszę wyobrazić. No ale ja, jak Państwo wiecie, ja wszędzie widzę Chiny. Wszędzie się dostrzegam. Wszystko mi się kojarzy z Chinami. Otóż jeśli w ciągu kilkunastu lat, bo nie pamiętam, kiedy ta szymborska komunistka też dostała Nagrodę Nobla Literacką. Jeśli, powiedzmy sobie, że narodu 30-kilku milionowego, dwie osoby dostały w ciągu kilkunastu lat Nagrodę Nobla Literacką. Jeśli literacką Nagrodę Nobla mógł dostać przedstawiciel Portugalii, no kraju wydaje mi się jednak stosunkowo małego, bandyckiego w przyszłości, ale mimo wszystko małego, to jak Państwo sądzicie, patrząc na te fakty właśnie, na te dwa, o których wspomniałem przed chwilą, z punktu widzenia statystycznego, to ile Nagród Nobla powinni dostać Chińczycy? Oczywiście myślenie tymi kategoriami może nie jest najlepsze, znaczy powiedziałbym, na pewno nie jest najlepsze, ale proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. I tu dedykuję to, ten mój sposób myślenia osobom zupełnie niewyrobionym politycznie, wśród których mam nadzieję Państwo nie występujecie. Otóż tutaj, gdy powiedziałem o włoskim komuniście Dario Fo i portugalskim komuniście José Saramago, a mówiłem o europejskich komunistach, o komunistach, którzy są ruskiego rytu. To są komuniści ruskiego rytu. I to jest w zasadzie podstawowa wiadomość. Ponieważ gdyby tu chodziło tylko o komunistów, po prostu szeroko pojętych komunistów, no to to przecież w Chinach mieszka 1 400 000 000 ludzi. A komunistów jest przynajmniej 100 milionów. Przynajmniej członków partii komunistycznej. Gdzieś około 100. 90 kilka. Więc biorąc pod uwagę statystycznie, a jeszcze w dodatku, sądzę, że literatura chińska jest równie interesująca, ma swoje wyżyny, których nie znam. Nie, ja nie znam literatury chińskiej, więc nie mogę nic na ten temat powiedzieć, ale słyszałem od osób, które się znają na tym, że jest naprawdę bardzo wysokich lotów. No tak, tylko że co z tego? Co z tego wynika? No to też niby komuniści, Chińczycy, niby komuniści, prawda? Ci na pewno wśród pisarzy znajdzie się jakiś komunista chiński. A nic. Chińczycy, ja przypominam sobie, że jakieś 10 lat temu dostał jakiś Chińczyk Nagrodę Nobla, ale to Chińczyk znaczy nie jestem pewien, czy to za literaturę, być może nawet literaturę, ale to Chińczyk, który zdecydowanie czy Chińczyk nie z Chin. Chińczyk, który uciekł z Chin, Chińczyk, który nie chce mieć z Chinami współczesnymi nic. A to pewnie tylko dlatego dostał tą nagrodę. Więc jakaby taka trochę dziwna sytuacja, prawda? Komuniści ruskiego rytu hurtowo dostają, jeden za drugim, dostają Nagrodę Nobla. Myślę, że po części można panią Olgę Tokarczuk wsadzić w ten szeroki nurt tych komuchów, ponieważ ona swój sposób widzenia świata można by w dużym stopniu ocenić, że jest to właśnie komuszy sposób widzenia świata współczesnego oczywiście. Komuszy. Ruskiego rytu. Komuszy ruskiego rytu sposób widzenia świata. Więc jakby kolejna z tej samej półki. Natomiast dziwne zbieg okoliczności. Naród, który ma 1 400 000 000 ludzi, jakoś nie może się od dziesięcioleci, znaczy w ogóle nie wiem kiedy, ostatni raz, czy w ogóle kiedykolwiek, jakiś Chińczyk dostał literacką Nagrodę Nobla, bo Nagrodę Nobla, o ile przypominam sobie z medycyny, to 4 lata temu dostała pewna Chinka, pani profesor, która, ale to wspólnie z dwójką innych badaczy. Ja zresztą to wtedy relacjonowałem. A więc chcę przez to powiedzieć, że zdumiewające są kryteria. Zresztą kryteria o tych kryteriach mówi tam tu również pan Wilstein. Zdumiewające, jeśli nie bardziej, jeszcze nie bardziej zdumiewające kryteria, jakimi Komisja Noblowska czy Akademia Szwedzka, jak to się tam nazywa, odcedza tych najlepszych, ponoć najlepszych. No na pewno tym argumentem jest sposób przez nich widzenia świata, a więc komuszy ruskiego rytu. No a co więcej, to już trudno rzec, albowiem ponoć znawcy twierdzą, że literatura pani Tokarczuk nie jest znowu taka zła. Natomiast no to, że nie jest zła, no to nie jest zła literatura setek pisarzy polskich współczesnych. A jakoś na przykład Herbert jej nie dostał, prawda? Czyli wybitny polski poeta. No i myśliwski, dobrze mówię, myśliwski, na przykład. No ale oni nie są w tym nurcie głównym, który biczuje polskie społeczeństwo i który, nurcie, który każe Polakom się kajać. Za nie swoje winy oczywiście. No więc jeśli oni nie są, no to nic dziwnego, że są gdzieś na marginesie, a pani Tokarczuk, owszem, nie jest na marginesie, a wręcz w pierwszych szeregach tej walki o postęp. Postęp jakkolwiek. Znaczy rozumiany, postęp rozumiany przez komuchów ruskiego elitu. A więc ostatnia moja teza jest taka, że iż jeśli naród chiński zdaniem Akademii Szwedzkiej nie wyemanował z siebie znakomitych pisarzy, naród, który ma 1,4 mld ludzi, bo oni jakby nie pasują do tego stereotypu komucha ruskiego rytu, jak na przykład Dario Fo, czy tamten Portugalczyk, czy ewentualnie jeszcze ta cała quasi-Polka, no to coś tu chyba jest nie tego, prawda? Z tą akademią oczywiście, z tą akademią, no nie ze mną. Z tą akademią chyba jest coś nie tego. A może nie, zresztą nie mam żadnego pojęcia, co może być oprócz, co mogłoby być powodem, oprócz tego, że w Chinach nie uświadczysz komucha ruskiego rytu. No bo niestety nie uświadczysz. Bo oni mają własnych. I to jest chyba ich problem. Znaczy, to jest problem zarówno komunistów chińskich, jak i problem szwedzkiej akademii, która jakoś jest ślepa na jedno oko i widzi tylko i wyłącznie komunistów ruskiego rytu. No cóż, w bardzo nieciekawych czasach żyjemy, kiedy deprecjonowanie Nagrody Nobla idzie tak szybko, jak to jest tylko możliwe. No widzę na przykład ten cały Dylan, widzę na przykład Obama, który dostał nagrodę, zanim cokolwiek zrobił, Nagrodę Nobla. No cóż, jeszcze tylko jest potrzebny ten, jakiś właśnie taki tego typu pokojowiec, w cudzysłowie oczywiście, o na przykład jak obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, który przecież no, będzie walczył o pokój do ostatniego człowieka, tylko nie Amerykanina, nie. Ale tu będzie walczył o pokój do ostatniego Chińczyka, Polaka, Rosjanina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niezbadane są wyroki boskie, a już w szczególności niezbadane są wyroki Szwedzkiej Akademii Nauk. Czy Szwedzkiej Akademii, no chyba tak. Jakby ona się tam nie nazwała. Należałoby spuścić zasłonę myślenia, milczenia, nie myślenia. Bo myślenie to oni spuścili zasłonę myślenia, a my spuścimy zasłonę milczenia na to towarzystwo, któremu ja bym ręki nie podał. No ale ja jestem małym, zwykłym Polakiem, więc pełnym wad. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.